atmosfera.
Tak, chodźcie, idziemy. Przez tylko 3 minutki na zjedzenie drugiego śniadania, bo zaraz zabieramy się do pracy.
No tak, wszyscy wchodzimy do klasy, 5 minut można sobie coś zjeść, wypić, a potem pani mówi, że zaczynamy lekcję i najpierw w podręczniku pracujemy, potem w książkach.
Też nam różne ciekawe rzeczy pokazuje, na przykład jakieś zwierzęta, o których jeszcze nie wiedzieliśmy. Lubię te zajęcia.
Dobrze, Kubuś, siadamy już.
Moją motywacją do pracy jest każdy poranek rozpoczęty od luźnej sytuacji z moimi uczniami w klasie lekcyjnej. Nie zawsze zaczynamy zajęcia od wyciągnięcia książek i zeszytów. Czasem potrzebujemy chwilki czasu na to, żeby porozmawiać, zjeść kanapkę, przytulić się.
Myślę, że jak pani Ania była mała i chodziła do szkoły, była sumienna,
dobrze się uczyła i też, że fajnie było się z nią zakolegować i myślę sobie też, że mogłaby być taką lekką łobuziarą.
Lubiła w łeb, stawała w obronie innych.
Słuchała się nauczycieli.
Ten, który uczył panią Anię, moim zdaniem był dobry.
Trudno jest mówić o sobie i trudno jest mówić o sobie dobrze. Za moich czasów w latach 90. przychodziło się na rozpoczęcie roku w białych bluzkach, miało się kokardę pod szyją, wysoko upiętego kucyka, miało się granatową spódniczkę i białe rajstopy, jakieś do tego pantofelki. Była ukochana wychowawczyni, która myślę, że wpłynęła w dużej mierze na to, w jaki sposób potoczyły się moje losy. Moja pani w klasach 1-3 nazywała się pani Halina i pamiętam, jak śpiewała nam piosenki z czasów wojny, mówiąc o tęsknocie, o melancholii. Ona zawsze wtedy płakała, więc gdzieś być może przypominały jej się jej własne czasy dzieciństwa. I pamiętam, była taką, jak to się mówi, taką matką kwoką, która swoje małe kurczaki przytulała. Trzeba było kogoś utulić, to po prostu sadzała na kolano i siedziała tak przez kilkanaście minut, prawda, z dzieckiem na kolanach, prowadząc lekcje. Pamiętam też swój pierwszy dzień po rozpoczęciu roku, jak mieliśmy taką koleżankę, która miała tak jakby afro na głowie. A wiadomo, że dzieci jak widzą coś zupełnie innego, ta dziewczynka z tymi wielkimi włosami była taką właśnie osobą. Ja pamiętam, ona stała sobie pod ścianą i płakała. Nikt nie chciał się z tą dziewczynką bawić. I pamiętam taką scenę. Właśnie powiedziałam: Kasia, chodź, podejdziemy do Agatki, weźmiemy ją do zabawy, bo ona stoi i płacze. Podeszłyśmy, wzięłyśmy tą Agatkę pod pachę, zaczęła się z nami bawić, łzy otarła. Zostałam wtedy przez panią Halinę pochwalona, nawet do rodziców, że taką niebywałą empatią się wykazałam. Miałam bardzo szczęśliwe dzieciństwo w pewnej rodzinie, bardzo wspierających rodziców, którzy wykształcili kręgosłup moralny, nauczyli najważniejszych rzeczy. Mnie kiedyś bardzo, bardzo kręciły samochody i to, co jest związane właśnie z takimi nowinkami technicznymi. I wymyśliłam sobie któregoś dnia, że pójdę do szkoły samochodowej. No i wiadomo, tam są sami mężczyźni. Trzeba się na tych technicznych detalach samochodów znać. No i tata, znając realia, sam jest inżynierem, odradzał mi tą szkołę, ale to nie było słowami: nie nadaję się do tej szkoły, nie idź tą drogą, to nie jest szkoła dla ciebie. Tata mi tego nie powiedział, tylko jako, że słowa mają moc, zrobił to zupełnie inaczej, delikatnie, ale na tyle skutecznie, że mi tę szkołę wyperswadował. Więc rodzice nigdy mi nie powiedzieli: nie nadajesz się do tego, nie rób tego. Także ja nigdy w swoim życiu tego nie usłyszałam. I te właśnie sygnały, które słyszałam od swoich rodziców przez całe moje dzieciństwo, wykorzystuję dzisiaj w mojej pracy i w swoim dorosłym życiu.
Pierwszej polskiej wyprawy polarnej na Wyspę Niedźwiedzią, która wyruszyła z Polski pod kierownictwem inżyniera Kusława Centkiewicza.
I teraz bardzo bym was prosiła, kto jest chętny wymienić nazwy zwierząt, które pojawiły się w filmie? Ola, podaj nazwę jednego zwierzęcia, które usłyszałaś.
Pingwin.
Powiedziałaś o pingwinach.
Tak.
Tak jest. Na pół, no jasne. Dziękuję ci bardzo.
Marta, nasza pani Ania.
ma bardzo ciemny, kasztanowy brąz włosy.
Uszek ma kolczyki.
Ma bardzo ładny uśmiech. Wysoka pani jest.
Ma ładne oczy, takie
szaro-niebieskie. Uwielbia zmieniać i nosić okulary. I ma swój nierozłączny zegarek. Bo odkąd, kiedy tu jest, zawsze go nosi.
Najczęściej chodzi w spodniach. I nie bardzo lubi sukienki.
To samo, wyjaśnij swoimi słowami. Świetnie. Przykłady zwierząt już podaliśmy, tak? I kochani, i dwa tytuły lektur. Agatka, proszę bardzo.
Najdalej od południa wysłonionym punktem Ziemi jest biegun południowy.
W liceum było znacznie trudniej niż w szkole podstawowej. Miałam wrażenie, że mogą pozwolić sobie na nieco więcej niż nauczyciele wobec dzieci w klasach od 1 do 8. No i tu już w liceum spotkałam się z takimi zachowaniami, które moglibyśmy nazwać upokarzającymi. Do dziś pamiętam taki moment na zajęciach, kiedy koleżanka miała urodziny, podeszła z cukierkami do jednej z nauczycielek i ta nauczycielka powiedziała: życzę ci, kochana, żebyś nigdy nie była jak ta cała szara masa. To było tak przykre. Ja myślę, że nie tylko ja to pamiętam po dziś dzień. Gdzieś tam siedzi, raz na jakiś czas wraca, prawda? Co to znaczy szara masa? Czy my jesteśmy gorsi? Czy my nie spełniamy standardów? Więc takich sytuacji powinno się pojawiać jak najmniej, albo wcale. Natomiast trzeba też bardzo mocno zastanawiać się nad tym, co się mówi. To jest odpowiedzialność nauczyciela, bo to po prostu zostaje. We mnie zostało po dziś dzień, a minęło już ponad 20 lat od ukończenia mojej szkoły. Idealny nauczyciel to taki, który uwielbia to, co robi, który słucha swoich uczniów, który stara się ich zrozumieć, który próbuje przejąć czasem ich perspektywę, który nie boi się powiedzieć przepraszam, który nie wstydzi się przyznać do błędów. To taki, który po skończonym dniu stwierdza, że ten dzień był wartościowy.
Co ma człowiek zrobić, żeby zostać nauczycielem?
Musi przejść wszystkie klasy.
Musi umieć na pewno podstawowe rzeczy jak matematykę i polski.
Musi też
być empatycznym raczej. No i mieć rękę do dzieci też. I lubić w ogóle dzieci.
Musi przejść dużo wyzwań. Bardzo dużo studiować. A dopiero później może zacząć uczyć.
Na studiach egzamin wspominam jako trudne też. Tam trzeba było się podzielić wiedzą z literatury pedagogicznej, odpowiedzieć na kilka bardzo konkretnych pytań, gdzie trzeba było się wykazać takim refleksem, prawda? Odpowiedzieć bez zastanowienia. Była bitwa, bo było 27 osób na jedno miejsce i trzeba było zrobić porządną selekcję. Nas było wybranych wtedy 120 osób. No i wówczas nazwiska pojawiały się na takiej liście. Ona była wywieszona na drzwiach. Tak, pamiętam ten moment. To był jeden z najważniejszych dni mojego życia. To mogę powiedzieć z pełną świadomością. Byłam wtedy z moim ówczesnym chłopakiem, który dzisiaj jest moim mężem. Przechodziliśmy obok wydziału i moje nazwisko było na liście. Także to był taki dzień przypomniony radością, bo to oznaczało, że ja będę mogła w życiu robić to, co pragnę. Przypominam sobie w pierwszych klasach szkoły podstawowej, jak prosiłam mamę, a wtedy były ciężkie czasy, kup mi gdzieś, przynieś mi skądś taki dziennik, gdzie ja będę mogła bawić się w nauczycielkę, gdzie będę mogła wstawiać oceny, gdzie będę mogła zapisywać tematy. Ta mama gdzieś skądś przyniosła dziennik lekcyjny. I to wtedy były pierwsze sygnały tego, co ja mogę przypuszczalnie robić w przyszłości, więc od wczesnych lat szłam w taki temat i to mi zostało do samego końca, kiedy trzeba było podejmować decyzję o wyborze studiów.
Grenlandia, największa wyspa, o której mówił Paweł, blisko do Europy, blisko do Ameryki Północnej, tak? Są renifery, morsy, waleń grenlandzki, o którym nam już ktoś z Was powiedział. Ola?
Wiem, że to nie są zwierzęta, ale też był w filmie Eskimosi byli.
Byli też. Eskimosi. A Eskimos to kto?
Człowiek.
A słuchajcie, czym się tak naprawdę pod względem mieszkańców? No dobrze, ale Franiu, my teraz nie jesteśmy tutaj, tylko na początku książki, okej?
Okay? Ale też chciałabym powiedzieć, że nie było tego w filmie, ale też są narwale. I też chciałabym powiedzieć, że sowa śnieżna jako jedyna, gdy robi się ocieplenie, już że wtedy...
Powiem tak, jestem jedynaczką i już w czasach studenckich zasmakowałam życia na obczyźnie. Pracowałam w Wielkiej Brytanii, robiłam tam zresztą też praktyki, pisałam tam pracę magisterską o dwujęzyczności dzieci w polskiej szkole w Northampton, gdzie mieszkałam. Bardzo mi brakowało tego, co polskie. Okazało się, że tak bardzo tęsknię za moją rodziną, że nie jestem w stanie zostać tam na stałe. Także półtora roku wystarczyło. Trzeba było wrócić i rozwinąć żagle tutaj. Moją pierwszą placówką była szkoła społeczna, gdzie prowadziłam zajęcia pozalekcyjne. To, co pamiętam, to obawa, w jaki sposób zostanę zaakceptowana. No i przede wszystkim obawa, czy to będzie miało jakąś kontynuację, ponieważ rzadko który nauczyciel, idąc do swojej pierwszej placówki, jest nauczycielem od razu z marszu zatrudnionym na czas nieokreślony. W związku z tym to jest taki największy stres, któremu też ja podlegałam w ciągu pierwszego roku mojej pracy, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, aby to zostało dostrzeżone. Pracowałam do tej pory w kilku szkołach. W tej szkole jest to mój 7 rok pracy, także nauczyciel, który nie posiada umowy na czas nieokreślony, nie może mieć takiej pewności i takiego poczucia bezpieczeństwa, że z dniem ukończenia swojej przygody ze szkołą w czerwcu znowu we wrześniu się w tej samej placówce pojawi.
Jest trudna praca nauczyciela.
Może nie najtrudniejsza praca, ale jedna po najtrudniejszych, dlatego że trzeba sobie poradzić z uczniami.
Trzeba jakoś przypilnować wszystkich.
Zwracać uwagę czasami, żeby się nie kłócili lub nie bili się.
Trzeba dużą odpowiedzialność i cierpliwość mieć.
Wytłumaczyć, żeby każdy zrozumiał.
Czy zawód nauczyciela jest prestiżowy?
Nie bardzo. Elektrycy dużo zarabiają, bo na przykład naprawiają komputery i z tym mi się kojarzy.
No tak jak kolega powiedział.
Mieć dużo rzeczy, jakichś takich, dużo pieniędzy, na przykład dużo podróży
i tyle.
Owszem, jest takie powiedzenie, bodaj byś cudze dzieci uczył. Tak, faktycznie, tak jak nie każdy może zostać lekarzem, nie każdy może zostać murarzem, tak i nie każdy może zostać nauczycielem. W związku z tym widać znaczny spadek ilości studentów na kierunkach pedagogicznych. O czym to świadczy? Być może o tym, że zawód nauczyciel nie jest kojarzony z prestiżem. Prestiż w oczach dzieci, to znaczy mieć pieniądz, być widzianym, być zauważanym, być szanowanym społecznie, to znaczy mieć prestiż dzieciakom. Nauczyciel w dużej mierze nie kojarzy się, prawda, z taką osobą. Te niskie pobory, niskie zarobki, mając na uwadze jakiś ranking tego, jak zarabiają nauczyciele, jakim prestiżem tym finansowym cieszą się w innych krajach Europy, my jesteśmy gdzieś tam niestety w tej dolnej czołówce, a nie w górnej. Coraz trudniejsze warunki pracy. Myślę o, że faktycznie ministerstwo raz na jakiś czas serwuje nam takie, prawda, rewelacje, nowości, newsy, niekoniecznie mądre decyzje, z którymi my później musimy żyć i borykać się na co dzień. Jak wchodzą reformy, rozmaite rozporządzenia, gdy prowadzi się dialog z ekspertami, natomiast tymi ekspertami rzadko jesteśmy my jako nauczyciele. Bardzo by było miło i na pewno o wiele lepiej by to wyglądało w systemie edukacji w Polsce, gdyby najważniejsze, co mają do powiedzenia, to było to, co mówią nauczyciele. i żeby nauczyciele byli słuchani i żeby ich zdanie respektowano, ponieważ oni pracują z tym żywym materiałem, jakim są dzieci. Nikt inny decyzji w mądrzejszy sposób niż za radą nauczycieli nie podejmie.
To tak, każdy z Was po szkole przychodzi do domu i robi coś swojego. Jak myślicie, co robi Wasza nauczycielka po pracy?
Zajmuje się domem lub sprawdza zeszyty.
Na przykład mieliśmy sprawdzian, to na przykład może sprawdzić te testy.
Czyli jeszcze pracuje w domu.
Tak, może coś gotować albo na przykład sprzątać dom, kiedy jest sobota.
Ugotować obiad, żeby na przykład pójść do sklepu i coś kupić.
Zajmuje się na pewno dziećmi i ogarnia dom.
Takie różne jakby zadania.
Cały czas nam jest też wypominane, to jest też bardzo przykre, że o wiele krócej pracujemy, więc dostajemy tyle pieniędzy, na ile wskazuje nasz czas pracy, prawda? Że pracujemy 18 godzin, bo tyle mamy w etacie. Natomiast to wynagrodzenie powinno być dużo większe. Jeżdżenie na wycieczki, udział w szkoleniach, radach pedagogicznych, sprawdzanie zeszytów, sprawdzanie prac, czasem uzupełnienie dziennika, planowanie tego, co się będzie robiło w dniu następnym. W klasach 1-3 to jest jeszcze wycinanie, wklejanie, drukowanie na kolorowo, na czarno-biało różnych materiałów potrzebnych do pracy. Projektowanie, generowanie sprawdzianów dla dzieci, kart pracy. Założyłam sobie, że nie będę tego robiła w momencie, kiedy mogę zająć się rodziną. Mam swoją przestrzeń wtedy, kiedy moje dzieci idą spać. I to wcale nie jest wcześniej, prawda? Też nie chcę być widziana i postrzegana przez moje dzieci jako mama, która ciągle mówi później, zajmij się sobą, porób coś, bo ja mam coś do zrobienia. Zdarza się. Natomiast nie może być tak, że to jest codziennie. I nie może być tak, że dzieci widzą, że ich mama nie jest dostępna przez to, że po pracy jeszcze pracuje. To jest też rzeczywistość każdego nauczyciela. My nauczyciele wychodzimy ze szkoły po prostu przebodźcowani do tego hałasu, który kiedyś był porównywany w decybelach do tego, który jest na lotnisku. Musimy się gdzieś tam wyzbyć, prawda, oczyścić z tego, żeby normalnie funkcjonować, bo każdy z nas ma swoje prywatne życie. Kolejną ceną można powiedzieć, że jest cena finansowa. Nie zliczę pieniędzy prywatnych z tytułu mojej pensji, które przeznaczyłam na pomoce naukowe. Niestety działa tak nasz system edukacji w Polsce, że nie możemy rościć sobie prawa do posiadania tak dużej ilości materiałów dydaktycznych, jakie życzylibyśmy sobie mieć. W związku z tym, żeby prowadzić interesujące zajęcia, takie, które będą dla dzieci wartościowe, muszą być wsparte jakimiś materiałami, szczególnie w klasach 1-3, kiedy dziecięca percepcja jest mocno ograniczona. Musi się ciągle coś dziać. Dużo własnych pieniążków poświęcam na materiały plastyczne, na tusz do drukarki, na papier do ksero, na różne inne pomoce, które stanowią dekoracje sali. Nikt nie zwraca tych kosztów. Niestety, no tak działa nasz system. Nie jesteśmy szkołą skandynawską, gdzie tych materiałów pomocy dydaktycznych jest mnogo. No niestety, u nas jeszcze tak nie ma. Może kiedyś dogonimy Skandynawię, może kiedyś dogonimy Zachód, jeśli o to chodzi. Na razie jest tak, że nauczyciele pragnący prowadzić bardzo interesujące, fajne, ciekawe zajęcia, posiłkują się po prostu własnymi funduszami.
Północ. Tutaj. I teraz uwaga, biegun południowy, czyli Antarktyda. Posłuchajcie. Różne ryby i małe zwierzęta wodne pojawiają się tam. Ogromne ssaki, wieloryby. Niezamieszkiwana przez ludzi. Udało się wychwycić? Okej, okay, no to słuchajcie, sprawdzamy. Oluś, przeczytaj nam, jakie naklejki wrzuciłeś do tabelki z Arktyką? Przeczytaj nam głośno.
Eskimosi, niedźwiedzie polarne i Arktyka.
Wszyscy mają tak samo?
Tak.
Miałam takie momenty. Taki moment nastąpił też z dniem nadejścia pandemii. Tak naprawdę to było takie tąpnięcie, szok. Ja musiałam przestawić się na tryb nauczania zdalnego z dnia na dzień i poprowadzić lekcje, tak jakby dzieci były w szkole, jakbyśmy się normalnie widzieli. To był niesamowity dla mnie wyczyn. I wtedy miałam moment załamania, a akurat była to moja pierwsza klasa w tamtym roku. Boże, uczymy się liter, uczymy się cyfr. Codziennie dzieciakom przecież wpisuję do zeszytów właściwy kształt litery, właściwy kształt cyfry. One dostają ode mnie materiały. Jak ja mam to zrobić zdalnie? Przecież to jest niemożliwe. Okazało się, że jest możliwe. Dzieci się spisały, prawda, z ogromną pomocą rodziców, którzy stali na straży takiego porządku. Nie było wiadomo wówczas, czy ta pandemia się skończy. Jeśli się skończy, to kiedy się skończy? No i wtedy pojawiły się wszystkie pytania związane faktycznie z tym przeznaczeniem. Czy taka jest moja droga, czy należy szukać sobie innej specjalizacji? Natomiast to, że rodzice doceniają, rodzice moich wychowanków, to, że dyrekcja docenia, to, że koleżanki, koledzy są wobec mnie fair w pracy. Jest nauczyciel wspomagający, bardzo cenna dziś instytucja, profesja w każdej klasie, która jest klasą wymagającą. Mam się na kim oprzeć. To, że dzieci mnie potrzebują, co naprawdę czuję fizycznie, to też jest bardzo ważne i to daje motywację do pracy. Więc tak naprawdę zostałam storpedowana tymi pozytywnymi aspektami, które mogą mi sprawiać zadowolenie na co dzień. W związku z tym kryzys był, no i został zażegnany. Także wszystko wróciło na normalne tory i pracuję na 200% z takim samym zaangażowaniem i z energią jak w poprzednich latach.
Tutaj te sklejki.
Właśnie, te naklejki, które odrywacie z tej strony, trzeba posegregować i poprzyklejać w odpowiednie miejsca. Tutaj.
Nie.
Wklej w odpowiednie miejsca wyrazy i połączenia wyrazowe. Teren niezamieszkany przez ludzi. To jest biegun północny czy południowy?
Ja pracuję z panią Anią od września. Patrząc na doświadczenia, jakie już miałam, no to bardzo zaskoczyło mnie to, że pani Ania traktuje mnie jak równą sobie. Bo jednak w środowisku nauczycielskim jest takie wrażenie, że nauczyciel współorganizujący, no to jest taka pani wspomagająca, która nie ma wykształcenia pedagogicznego i jest tak naprawdę nauczycielem tym drugim, tak? Tutaj pani Ania nawet w rozmowach z rodzicami podkreśla tą moją rolę i stawia mnie jako równoprawnego nauczyciela w tej klasie. Tak samo jest to w stosunku do dzieci. Traktuję dzieci jako równych sobie. Może nie jak dorosłych, ale jak równych sobie.
Nasza pani jest miła, tak jak i na co dzień. Radosna, zrozumiała,
sympatyczna,
jeszcze rezolutna zawsze.
I bardzo fajnie prowadzi zajęcia.
Na przykład, żeby nauczyć dzieci na sprawdzian, żeby kiedyś miały dobrą pracę i żeby im się w życiu udawało.
Z każdym dzieckiem staram się obchodzić tak jak z moim własnym w domu. Nauczyciel czasem słyszy: mamo, co to oznacza? To oznacza, że tym najważniejszym ogniwem po rodzicach jest nauczyciel w klasach 1-3. Jeżeli pragną być aktywne, to ja bardzo chcę im to umożliwić. Jeżeli czasem w siebie wątpią, to ja mam 3 lata na to, żeby te dzieci wyszły z klasy 3 i poszły do klasy 4 silne i mocne psychicznie. Żeby wierzyły w siebie i wierzyły w to, że dadzą radę. Jak nie dadzą rady dzisiaj, to dadzą radę jutro. Jak odczują jakąś porażkę, to żeby z tej porażki potrafiły się podnieść. Bardzo takie budujące jest dla mnie to, gdy spotykam moich uczniów, dzisiaj 6-klasistów, na korytarzu szkolnym i oni biegną do mnie i opowiadają mi na przykład swój dzień. Albo pytają, co słychać. Albo pytają, czy mogą przyjść na chwilę do mnie na lekcję, bo oni chcieliby chwilę ze mną pobyć. To jest bardzo budujące. Ja wiem, że w nich to po prostu zostało. Był taki moment, kiedy wchodząc do szkoły zobaczyłam swoje imię i nazwisko na dokumencie przesłanym z kuriera lubelskiego, a ów dokument mówił o plebiscycie na nauczyciela roku w naszym mieście. Zostałam wytypowana, przypuszczam, że przez rodziców moich uczniów. Było to bardzo miłe i to zapamiętam do końca życia. Ja sobie skserowałam tą kartkę. Niech ona ze mną będzie, prawda? Bo takie momenty nie zdarzają się często w życiu człowieka.
Moje dziecko miało bardzo trudną adaptację w przedszkolu i jak przyszedł ten moment, żeby iść do pierwszej klasy, byłam pełna obaw, czy trafię na takiego nauczyciela, który pozwoli wejść mojemu dziecku z tymi wszystkimi jakimiś naleciałościami i strachami, ten nowy etap edukacji. Dlatego ja osobiście też z innymi rodzicami taki wywiad środowiskowy zebraliśmy, który nauczyciel wydawał nam się najbardziej odpowiedni dla naszych dzieciaków i zgodnie wszyscy stwierdziliśmy, że pani Ania to jest właśnie osoba, do której klasy chcemy, żeby nasze dzieci uczęszczały, więc różne tutaj były operacje, żeby do tego doszło i kiedy już pojawiła się lista, to myśmy akurat w domu skakali z radości i moje dziecko, które poszło do pierwszej klasy, nie radząc sobie wcześniej za bardzo w takich też społecznych kwestiach, po pierwszym tygodniu już powiedziało, że lubi chodzić do szkoły. Pani Ania nauczyła moje dziecko właśnie, żeby się nie bać, żeby starać się, żeby też nie bać się prosić o wsparcie. Bo wiedza wiedzą, wiedzę zawsze można nadrobić, ale pewnych rzeczy związanych właśnie z zachowaniem, z tym życiem w grupie. Jeżeli to się, że tak powiem, nie rozwinie na tych wczesnych etapach, to potem jest trudno. Taka więź się też wytworzyła między rodzicami a nauczycielem. To też jest bardzo ważne, bo inaczej się wtedy rozmawia na tematy trudne. To jest tak, że my rodzice mamy jakąś sprawę, zgłaszamy do pani Ani, od razu jest reakcja. To nie jest tak, że radźcie sobie sami. Więc jest bardzo dobra współpraca i też doszło do takiej bardzo zabawnej sytuacji. Moje dziecko przychodzi teraz i mówi tak, mamo, ja się trochę cieszę, że będą wakacje, trochę się nie cieszę. A dlaczego się cieszysz? No, bo nie będzie trzeba chodzić do szkoły, będzie można pojechać nad jezioro. Tak, a dlaczego się nie cieszysz? No bo potem idę do czwartej klasy i nie będzie pani Ani.
Dobrze. Jakie naklejki? Paweł, wrzuciłeś do bieguna południowego Antarktydy.
Pingwiny. Tak. Antarktyda, teren niezamieszkalny dla ludzi.
Tak, teren niezamieszkalny przez ludzi. Świetnie. I jeszcze jedna rzecz. Ogromne ssaki.
Wieloryby?
Wieloryby, dokładnie tak.
Chciałabym przez następne lata móc dysponować tymi samymi właściwościami samej siebie i tymi cechami, którymi kierowałam się do tej pory. Na to, żeby być lepszym, bo tak naprawdę człowiek uczy się całe życie. I to nie jest wszystko, co mam do zaprezentowania. Także tych asów z rękawa. Myślę, że mam dużo więcej, tylko potrzebuję możliwości, żeby móc to pokazać. Jestem pewna, że z tym zawodem po prostu umrę. Czyli wiek emerytalny zastanie mnie w momencie, kiedy wykonuję zawód nauczyciela. Ja sobie po prostu nie wyobrażam siebie w innej roli.
Chciałbym powiedzieć mojej nauczycielce, że jest najlepszą nauczycielką w 1-3.
Dużo podróży bym życzyła. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, żeby się pani układało w życiu i w pracy.
Żeby lekcje jej spełniały radość.
Żeby wszyscy doceniali jej pracę.
Żeby się cieszyła w tym zawodzie i miała fajne klasy dalsze.